Koleżanki zapraszają na pogaduchy. Pogaduchy w dobrym tonie.
Witamy Państwa w comiesięcznej audycji uczniów Liceum Uczniańskiego. Dzisiaj porozmawiamy ze znamienitymi siostrami, siostrą Katarzyną Niemiec i siostrą Klarą Pyzą o zakonie urszulanek w XXI wieku.
Audycję poprowadzą Magdalena Bełkot, Mikołaj Antoniewicz i Ewa Stankiewicz.
Zapraszamy do słuchania.
Darwina, a Adam i Ewa, jakie były skutki rozmnożenia chleba? Kto pójdzie do nieba? Powiedz, czy znasz historię podróż z Pawła? Jak należy walczyć z pokusami diabła? Po co te wszystkie plagi egipskie? Ewangelia Łukasza, dlaczego Chrystus kazał przepraszać 77 razy? Czy przykazania to tylko zakazy? Jakie życiowe prawdy niesie przypowieść o synu marnotrawnym? No i dlaczego Bóg naucza? Kochaj bliźniego jak swego brata. Jak to w sumie jest z tym końcem świata? Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek, przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, święte księgi. Dzięki za słowo życia, Bogu dzięki. Słowa Bożego każdy jeden wers przekazuje prawdę, że życie ma sens, jest serio piękne. Dlatego warto czytaj Pismo Święte, odkryj prawdę. Słowo po słowie zmienia się świat, ale nie zmienia się człowiek. Chciwość, pycha, egoizm, draństwo, żywe słowo Boże. Oto lekarstwo na choroby duszy, każde wariactwo leczyć można. Czytaj Biblię, nie tylko na Wigilię. Tylu wierzących, a gdzie ci prawdziwi? Daj się zadziwić, szczęśliwi, znaczy błogosławieni, co krzywe drętwe można zmienić, by prostymi były życia drogi kręte. Otwórz mu się, czytaj Pismo Święte. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, święte księgi. Za słowo życia Bogu dzięki.
Ksiądz Kuba Bartczak znalazł sposób na XXI wiek. A czy w obecnych czasach łatwo jest być zakonnicą?
Myślę, że w żadnych czasach nie było łatwo. Jest to na pewno duże wyzwanie, tak jak każde powołanie. Powołanie do życia zakonnego czy do życia małżeńskiego ma swoje blaski i cienie i ma swoje trudności i też piękne momenty. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że jeśli wie się, jaka jest istota tego powołania, wie się, dla kogo się żyje, to wtedy każde jakiekolwiek zadanie przed nami stoi, jest ono znoszone, czy jest ono przyjmowane po prostu jako dar, czy jako zadanie, ze świadomością tego, że wiem, dla kogo to robię, więc myślę, że to jest najważniejsze. I świadomość tego, że służę innym, służę Panu Jezusowi, który mnie posyła do konkretnych ludzi, do konkretnych zadań i konkretnej misji. Także to na pewno jest wyzwaniem, może się wydawać na te czasy jeszcze większym, ale tak naprawdę każde czasy mają jakieś swoje wyzwania, w którym po prostu trzeba sprostać. Także tu jest, to wszystko zależy od naszego podejścia.
Zakon Urszulanki Unii Rzymskiej może pochwalić się wielowiekową tradycją. To może siostry nam opowiedzą krótką historię i wymienią charyzmaty.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim. Urszulanki powstały w XVI wieku. Założyła nas święta Aniela Merici. I warto wiedzieć może, że nie założyła zakonu takiego, jak my dzisiaj jesteśmy. Święta Aniela Meryczy nigdy nie chodziła w habicie, nigdy nie prowadziła szkół. Warto też pamiętać o tym, że ona, to był XVI wiek i XVI wiek był takim wiekiem przełomów, też bardzo trudnym, też pod względem i kryzysów, i w kościele, i w społeczeństwie, i przemian społecznych. Także to był też taki moment, jak my, podobny do naszego momentu, który my dzisiaj przeżywamy. Okres też reformacji. Także to był taki okres dużego kryzysu i społecznego, i kryzysu instytucjonalnego, i kryzysu Kościoła. I święta Aniela bardzo wcześnie jako dziecko miała doświadczenie Pana Boga. Dzisiaj mówimy, że to było takie mistyczne doświadczenie. Dzisiaj mówimy, że takie przeżycie obecności silne Pana Boga. Że wiedziała, że będzie chciała, że ma założyć towarzystwo, tak? I ona pod koniec swojego życia dopiero, 5 lat przed śmiercią, rzeczywiście gromadzi wokół siebie kobiety, ale jej ideałem i pragnieniem nie było prowadzenie szkół, jak my dzisiaj mamy, tylko jej ideałem było odpowiedź na te trudne czasy, żeby żyć bardziej ewangelicznie, żeby żyć pośród świata, wśród ludzi, w sposób radykalny Ewangelią. I wybiera taki styl i wokół siebie też gromadzi kobiety, i, bo ponieważ uważa, że kobieta jak gdyby szczególnie jest narażona w tamtych czasach, bo przez Republikę Brescia leży w Republice Weneckiej, dlatego też przez Wenecję w ówczesnym czasie przetaczało się wiele wojen, a tam, gdzie są wojny, to jest i bieda, i demoralizacja, i uważała, że kobieta szczególnie jest zagrożona. Gromadziła wokół siebie kobiety w domach. Spotykały się, rozmawiały o Panu Jezusie, mówiły o swoich pragnieniach, że chcą dla Niego żyć w bardziej radykalny sposób. Też pomagały potrzebującym. I taki był początek w sumie urszulanek.
I tak naprawdę ona nie zostawiła wtedy takiego konkretnego charyzmatu. Po prostu mówiła, że mają wychodzić do ludzi, mają odpowiadać na te potrzeby, które wtedy aktualnie wydawały im się najkonieczniejsze. Czyli to właśnie to była pomoc ubogim, pomoc chorym,
potrzebującym.
Po prostu bycie. Ta obecność dla niej była takim priorytetem i ona rzeczywiście takim swoim ciepłym spokojem i tą takim przesiąknięciem Panem Bogiem i tą obecnością, której rzeczywiście sama doświadczała, po prostu z tym szła do ludzi i to też przyciągało innych do niej.
Też taka ciekawostka, że na przykład nie zostawia nam programu pedagogicznego, na przykład tak jak święty Jan Bosko Salezjanom, żeby tak jak wychowywać, bo ona nam zostawiła, tak naprawdę powiedziała nam przekazała, żeby żyć w pełni dla Chrystusa i jak najbardziej radykalnie dla Chrystusa. Potem dopiero w późniejszym czasie, kiedy Karol Borromeusz rzeczywiście reformował swoją diecezję, zdecydował o innym sposobie życia urszulanek i potem na przestrzeni tradycji urszulanki zaczęły prowadzić szkoły. Ale to nie był zamysł naszej założycielki.
Czyli misja świętej Anieli była taką odpowiedzią na ówczesne potrzeby świata?
Tak, 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 tak.
A teraz jakie misje i cele urszulanki sobie stawiają, żeby sprostać zmieniającemu się światu i oczekiwaniom, które mamy?
No myślę, że tą pierwszą taką misją to ciągle się pytamy na nowo, jak bardziej możemy przede wszystkim my jako siostry żyć dla Chrystusa wśród dzisiejszej rzeczywistości. Odczytywanie na nowo, co dla nas znaczy żyć w dzisiejszej rzeczywistości dla Chrystusa. A potem zastanawiamy się nad naszymi też działami, tak? No, generalnie dzisiaj urszulanki prowadzą dzieła wychowawcze. To są szkoły, przedszkola,
akademiki, bursy.
Tak, tak, tak. I to myślę, że to jest głównym naszym rysem w Polsce. Na świecie też, myślę, szkoły prowadzimy.
Czyli w tej przestrzeni wychowawczej też staramy się, żeby ten charyzmat tutaj...
Wychodzą siostry do młodzieży, tak. To jeszcze o tym wspomnimy, a teraz zapraszamy na krótką przerwę.
We'll be right back.
Witamy Państwa z powrotem w naszej audycji, w której rozmawiamy z siostrami urszulankami o ich zakonie. Wracając do tematu sprzed piosenki, jak urszulanki z zakonu bez konkretnego charyzmatu przekształciły się w zakon, który w dzisiejszych czasach zajmuje się głównie edukacją młodych ludzi?
Może to nie był zakon bez charyzmatu, tylko to były świeckie kobiety, które żyły w świecie. W ogóle to było coś niespotykanego w ówczesnym czasie, żeby kobiety, same kobiety żyły w świecie. Kobieta musiała być albo za klauzurą całkowicie zamknięta, albo wyjść za mąż. Dlatego też nie mogły urszulanki przetrwać w ówczesnej rzeczywistości, nie będąc w klauzurze. Święty Karol Boromeusz, reformując w ogóle, wielki reformator kościoła, wielki święty, też widząc sposób życia tych kobiet, zaproponował im też klauzurę i urszulanki się zgodziły. I ta świętość życia urszulanek, ówczesnych kobiet, powodowała, że biskupi innych diecezji zapraszali siostry do siebie i prosili też siostry o to, żeby zajmowały się edukacją dziewcząt, bo wiadomo, że ta edukacja dziewcząt była wcześniejsza, tak, tylko jednopłciowa była edukacja wcześniej. Myślę, że to wszyscy rozumiemy.
Czyli urszulanki były wcześniej siostrami klauzurowymi.
Tak. I taką ciekawostką jeszcze warto wiedzieć, że do klauzury zapraszały, tworzyły w klauzurze internaty. I taka też jeszcze jedna ciekawostka może, że takie najliczniejsze szkoły, jakie powstawały, najpierw we Włoszech, rzeczywiście poszczególne diecezje tam zapraszały i każdy dom był autonomiczny. Nie było tak, że była jakaś prowincja, tak jak teraz mamy. Natomiast najwięcej szkół w XVII wieku, cała Francja była pokryta siecią szkół urszulańskich. I to też jest takie bardzo charakterystyczne też dla nas. Tak jak dzisiaj już te szkoły we Francji trochę inaczej wyglądają, ale to tak to mniej więcej wyglądało, tak.
I warto powiedzieć, że wtedy urszulanki uczyły tylko dziewczęta, tak?
Tak. A w Polsce zaczęłyśmy w ogóle, zaczęły być nauczane dziewczęta w XIX wieku i dopiero do Polski przyszłyśmy w XIX wieku, gdzie już rzeczywiście we Francji, i mało tego, z Wrocławia jeszcze, tutaj były wrocławskie, we Wrocławiu były niemieckie urszulanki i one wysłały do Poznania dwie Polki. I tam rzeczywiście siostry najpierw zaczęły prowadzić szkołę.
I później już się to tak rozrosło. Tak.
No właśnie, mówią siostry, że w zakonach było tłoczno. Czy obecnie zakony to oazy spokoju, czy raczej miejsca, gdzie jak pszczoły w ulu siostry uwijają się, żeby umierać za innych, służyć, wychowywać i podejmować walkę o zbawienie swoje i innych?
Tak, na pewno staramy się umierać dla innych, ale dla siebie też przede wszystkim, bo jest to duże wyzwanie. To znaczy, myślę, że to jest jedno i drugie, bo z jednej strony faktycznie praca jest, praca zresztą zawsze będzie, ale myślę, że nie tylko w zakonie i w klasztorze. Natomiast rzeczywiście myślę, że warto podkreślić charakter, czyli istotę, która nadaje naszemu życiu ten sens. Że owszem, że godzimy się, czy chcemy umierać, czy chcemy służyć innym ludziom, mając świadomość, że nie robimy tego dla samych siebie, prawda? To jest też takim wyzwaniem, że my, żyjąc we wspólnotach, same siebie poznając, widzimy, że jest to zmaganie się z samym sobą i z innymi, ale które prowadzi nas do tego, żeby być coraz bliżej Jezusa, żeby coraz bardziej też świadczyć o Nim. No i to jest też naszą istotą i o to nam też chodzi, wychowując młodzież, czy ucząc w szkołach, żeby też w jakiś sposób głosić tą Ewangelię właśnie naszym życiem takim sposobem życia.
Co do tego umierania, to najgorzej to umierać jest dla siebie całego, tak?
Nikt z nas nie żyje dla siebie, no i nikt
właśnie,
nie umiera dla siebie.
Najgorzej się umiera jednak dla siebie i to warto chyba też, żebyśmy chyba wszyscy nie musieli nikogo przekonywać, że aniołami nie jesteśmy, tak? I że ta oaza spokoju nie zawsze jest nieraz walką z samym sobą. Przede wszystkim, żeby też lepiej innym służyć, żeby być dla innych.
I żeby osiągnąć tą oazę spokoju, to rzeczywiście ta walka jest potrzebna.
Tak, że najpierw musimy dla siebie umrzeć, żeby za innych umierać. To jest tak wyzwanie życia zakonnego. Także to nie jest tak, że to jest jakiś taki spokój i cisza i nic nie robimy i mamy tylko, wolni jesteśmy od wszystkich trosk, bo mamy swoje kłopoty, inny rodzaj problemów, tak, mamy, ale mamy swoje też sympatie, antypatie i musimy też, tak jak ludzie w małżeństwie się ścierają między sobą, tak my też tutaj we wspólnocie żyjemy, tak, staramy się też, żeby też jakoś, no nie jesteśmy też wolni od błędów, od grzechów, no nie jesteśmy aniołami, tak? To też warto może, żeby to
podkreślić.
Tak.
Wracając do tego tematu umierania, utarło się, jest taki może stereotyp, że kiedy młoda dziewczyna idzie do klasztoru, to umiera dla świata, żeby narodzić się dla Boga. Czy jest to prawda?
No coś w tym jest. Coś w tym jest, że w jakimś sensie się umiera dla świata, bo dla wielu przyjemności świata umieram, tak? Wiele rzeczy już nie będę robiła nigdy.
No jest to jakiś rodzaj rezygnacji tak, też. I świadomości tego, że pewne rzeczy zostawiam w tym świecie. Pewnie, że właśnie nie jesteśmy wolni, tak jak powiedziała siostra Klara i z wieloma rzeczami możemy się też zmagać, ale na pewne rzeczy się godzimy. Po prostu wybieramy jakiś rodzaj życia, mając świadomość tego, że no, do niektórych rzeczy już po prostu nie mamy dostępu, czy po prostu świadomie z nich rezygnujemy, tak zwyczajnie.
No na pewno sam ślub czystości jest już jakimś rodzajem śmierci też, tak? Na pewno ślub ubóstwa tak. też, tak? No to śluby są jakimś rodzajem, że ja już nie pełnię swojej woli, że ja jadę tam, gdzie przełożeni mnie wyślą, tak? Że ja jestem do dyspozycji innych, że ja ciągle jak gdyby idę wbrew naturze jednak, tak? Śluby to są takim sposobem życia wbrew... Dlatego tak trudno jest zrozumieć życie zakonne. Z jednej strony wydaje się, że to jest coś takiego łatwego, nie żyje się prostego, a z drugiej strony no niewielu ludzi się decyduje też na takie życie. Żyjemy tak naprawdę z obcymi ludźmi, których sobie też nie wybieramy, bo ich nie znamy nigdy, tak? Także to jest jakiś rodzaj śmierci. No nigdy nie będę robiła tego, co nigdy nie będę podróżowała tak jak chcę, tak? Nigdy nie będę chodziła tam, gdzie chcę, realizowała wszystkich swoich marzeń, jakichś pasji. No rezygnuję z tego. Dla jakiejś wyższej, dla jakiejś czegoś
więcej. Właśnie, jeśli rezygnuję, to mam świadomość, dla kogo ta rezygnacja. Bo to jest to, że mamy świadomość, że to nie my zostałyśmy wybrane, tylko zostałyśmy wybrane. Jakby za tym idzie łaska, która naprawdę jest niesamowitym darem i który myślę, że pozwala nam przetrwać te różne trudne momenty, które się pojawiają i które nam też pokazuje, że jest to naprawdę wielka radość i to, że my służąc możemy dawać siebie innym, że mamy tej możliwości czy szansy więcej i że Pan Bóg nam tą łaskę rzeczywiście daje. I to jest myślę, że ważne, że przy tej rezygnacji warto pamiętać o tym, że jest to dar i że jest to rzeczywiście łaska powołania. I to nas też trzyma i myślę, że w wielu momentach pozwala pokazywać.
Ja myślę, że to przede wszystkim warto pamiętać, że żyjemy dla kogo, tak? Że tym, dla kogo tu przychodzimy, to jest Pan Jezus, tak? Że dla Niego nasze życie...
Ma wszystko, sens.
Tak, tak, tak. Że podporządkowujemy Jemu, zmagając się z różnymi wątkami pobocznymi.
Może wracając do tego powołania, o którym siostra mówiła, czy ono przychodzi nagle, jak grom z jasnego nieba, czy narasta w człowieku przez lata? Jak to wyglądało u sióstr może?
Grom, u mnie nie był grom, nie wiem, Kasia, jak
nie,
u ciebie?
U mnie to nie był grom, na pewno to nie był grom z jasnego nieba, chociaż to były takie momenty, w których gdzieś tam już jakiś wcześniejszy czas, znaczy dłuższy czas się zastanawiałam może tak, będąc jeszcze w szkole średniej, co chcę w swoim życiu robić, ale bez wątpienia to, co było dla mnie takim no, wyzwaniem dużym, może... dla samej siebie zaskoczeniem, to, że wiedziałam, że ja chcę robić to, czego Pan Bóg dla mnie oczekuje, czy co dla mnie przygotował i bardzo intensywnie zadawałam mu dużo różnych pytań. I starałam się odpowiadać po prostu na te wyzwania, więc... Ale to nie było tak, że po prostu nagle jakieś wow i już teraz wiem, co się dzieje, bo to był rzeczywiście jakiś taki proces, droga, przez którą mnie przeprowadzał, pokazując przede wszystkim w swoim słowie... kim jest i dlaczego chcę, żebym szła za nim, więc to jest...
Ja tu przeżyłam taki zachwyt bardzo duży Panem Bogiem na oazie. Ja jestem takim typowym dzieckiem oazy. Pamiętam, jak wróciłam pierwszy raz z oazy, to 24 godziny spałam, ponieważ tak emocjonalnie przeżywałam tam wszystko, co się wydarzyło. Już potem to doświadczenie wiary, to przeżywanie wiary po tym spotkaniu pierwszym było zupełnie inne i dla mnie powołanie było odpowiedzią na takie poszukiwanie sensu życia, bo ja bardzo długo pytałam się o to, jaki sens ma życie i wydawało mi się, że takim najlepszym odpowiedzią jest oddanie swojego życia Panu Bogu całkowicie. I to jest takie nadanie sensu, takiego pełnego sensu swojemu życiu. No i tak wybrałam, dlatego tak wybrałam.
Dziękujemy siostrom za świadectwa i zapraszamy na krótką przerwę.
Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł. Miłość, kiedy jest.
drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie.
Wracamy po krótkiej przerwie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest, jak przetrwać w zakonie w XXI wieku. Przed przerwą siostra Klara poruszyła temat wyboru. To czy to był dobry wybór?
Znaczy, z wyborem chyba trochę jest tak, że ciągle go na nowo odkrywamy. Że jak jesteśmy młodsi, to idziemy na takiej pierwszej fali zachwytu, zauroczenia, jakiejś fascynacji ideałem, a potem ciągle na nowo musi przyjść też moment rozczarowania, musi przyjść taki moment, że czy rzeczywiście dobrze dokonam wyboru, tak? A potem już osadzamy się coraz bardziej, że to jest ta droga, którą podjęłam, którą wybrałam i którą chcę realizować. Nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest prosto. Ale to jest to, co wybrałam i co będę realizować i co chcę realizować, tak?
A dlaczego właśnie Urszulanki? Siostro Kasiu?
Dlaczego Urszulanki? Znaczy, trudno w sumie powiedzieć, bo może się tak wydawać takie oczywiste, bo mieszkałam w internacie prowadzonym, w bursie prowadzonym przez siostry Urszulanki w Tarnowie, tam przez 3 lata. I tak przyglądałam się trochę temu życiu zakonnemu z boku i wydawało mi się takie bardzo tajemnicze, fascynujące i w ogóle i tak pomyślałam, znaczy myślałam, no właśnie wtedy rozeznając tą swoją drogę życiową, pytałam Pana Boga o to, czy gdzie jest moje miejsce. I powiem szczerze, że to było takie przedziwne, bo ja wtedy tak trochę na przekór szukałam różnych innych alternatyw, to znaczy wzięłam katalog zakonów, który wtedy bardzo intensywnie w bursie studiowałyśmy z dziewczynami i szukałyśmy oczywiście pół żartem, pół serio, ale faktycznie to troszeczkę tak było, nie wiem, próbując chyba pokazać wyobrażać może bardziej sobie niż Panu Bogu, że ja mam swoją wersję tutaj wydarzeń i planu na moje życie. Ale później się okazało, że rzeczywiście bardzo mocno doświadczyłam tego, że to jest po prostu moje miejsce, bo tam poczułam się już jak w domu, już mieszkając w Bursie. I już wtedy doświadczyłam takiego rzeczywiście jakiegoś specyficznego, to było takie rzeczywiście specyficzne doświadczenie Pana Boga, że to właśnie jest to miejsce. I po prostu już później tak zostało. Chociaż było dużo różnych wątpliwości po drodze w czasie tego rozeznawania, ale później już wiedziałam, że nie, to po prostu na pewno są Urszulanki i tak już będzie.
A to też jest tak przedziwne. Ja miałam w ogóle ciekawą historię, bo bardzo długo nie mogłam podjąć decyzji, kiedy wstąpić i któregoś dnia, już byłam po maturze, już trzeba było coś robić, jakąś decyzję podjąć, czy co robię. W którymś momencie, któregoś dnia myślę, dzisiaj wstępuję. Dzisiaj wstępuję i pojechałam na Jasną Górę, a ponieważ babcia moja blisko mieszkała Częstochowy, pojechałam na Jasną Górę i tam się intensywnie bardzo modliłam. I tak spotkam, wstępuję i jak wyjdę stąd i spotkam zakonnicę, dzisiaj wstępuję. I teraz wychodzę, spotykam z siostrą, ona wyjmuje taki obrazek zapraszający mnie do zgromadzenia. I tak patrzę na nią, mówię, o, nie. Ktoś mnie namawia, nie. Więc poszłam do ośrodka, tam był wtedy taki ośrodek powołań. Tak szukałam, myślałam, że do Urszulanek. Na początku myślałam, że pójdę do Urszulanek Szarych, tak, bo są jeszcze drugie siostry Urszulanki w czepeczkach, nasze siostry młodsze. Święta Urszula Duchowska założyła, nasza też Urszulanka. I ludzie mi pokazali drogę do Urszulanek i pytam, gdzie do Urszulanek? Oni mówią, do herbaciarni. Tutaj w herbaciarni. Herbaciarnia? Ale i pytam, i ludzie mi pokazali do Urszulanek, pokazali mi do nas. Weszłam, mówię, o to nie te, a zostanę. I potem, ale z perspektywy czasu myślę, że tak miało być, że to właśnie miałam chyba przejść właśnie do sióstr, że właśnie miałam właśnie być w szkole urszulańskiej.
Może też taki ciekawy temat, a propos tego, siostra mówiła o wstąpieniu do zakonu, jak ono wygląda? Czy to jest tak, że przychodzi dziewczyna, puka do furty klasztornej i mówi, że chce być zakonnicą, czy to jest jakiś dłuższy proces?
No nie, jest to na pewno dłuższy proces i to nie jest tak, że tak przychodzi każdy, kto ma pomysł na to życie zakonne i od razu mówi, że chce wstąpić, bo potrzeba na to czasu, żeby przede wszystkim poznać tego człowieka, czyli tą dziewczynę, kim ona jest i dlaczego chce wstąpić, czyli jakieś tam te pierwsze motywy tego wstąpienia. Natomiast, no i też, żeby ona mogła zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to życie. I później są kolejne etapy formacji. Mamy postulat, nowicjat, już może nie będę tutaj w szczegółach opowiadać, jak o to wygląda, bo to pewnie trzeba byłoby kolejną audycję na to. Ale takie etapy formacji, które przygotowują i które też pokazują tą drogę, jak ona wygląda. I tak naprawdę do tej ostatecznej decyzji, czyli złożenia ślubów wieczystych jest 8 lat, więc to jest taki długi czas, w którym można rzeczywiście rozeznać z Panem Bogiem i ze sobą wewnątrz, czy to jest to moje miejsce. I faktycznie jest to długi czas na to, żeby zobaczyć, czy ja się w tym odnajduję i czy faktycznie to jest moja droga, czy to jest wola Pana Boga, żeby mnie tu była. Także to jest taki długi etap, bym mogła powiedzieć.
Pamiętają siostry swój pierwszy dzień w zakonie?
Tak, ja pamiętam. Jechałam do klasztoru bardzo długo, bo aż 8 godzin i później nie mogłam spać oczywiście przez dwie noce, bo to było z wrażenia. Tak.
Ja nie pamiętam, ale pamiętam, jak siostra mnie przetrzymała jednak. Przyszłam, się zgłosiłam do klasztoru i ona mówi, że chciałabym wstąpić. Tak, ona mówi, no wiesz co, porozmawiała ze mną to. Ja mówię, wiesz co, tutaj mamy taki komiks, wiesz, zobacz sobie, ale wiesz co, za dwa dni go przywieź nam z powrotem. Ja mówię, tak, dobrze. I potem wiem, że przyjechałam do domu, tylko byłam tym zafascynowana, oglądałam, ale mówię wszystkim, ja muszę pojechać, muszę to oddać. No tak, jak pojechałam, oddałam, tak już wiedziałam, że zostanę. Także potem spotkałam też siostry, które były w tej początkowej formacji. No, także to było tak.
A Urszulanki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodych dziewcząt? Na tle innych zakonów?
Trudno powiedzieć, czy jak to jest, bo jakoś nie śledzę tutaj konkurencji całościowej. Myślę, że na pewno w obecnych czasach jest to duże wyzwanie i trudność w podjęciu decyzji, jakiejkolwiek. I myślę, że to nie jest takie proste, więc owszem, są dziewczęta, które rozeznają, które podejmują tą drogę życiową. Może nie jest ich w tym momencie aż tak dużo, jak to było kiedyś. ale są, właśnie mówię, z tego względu, że podjęcie jakiejkolwiek decyzji takiej wiążącej, by można było powiedzieć, jest dużo trudniejsze, jest takim...
Ale też warto powiedzieć, że my może nie jesteśmy mało znane, bo nie pracujemy przy parafiach, my prowadzimy tylko takie swoje wewnętrzne dzieła. Mamy szkoły średnie, akademiki, tak, przedszkola i to się nie wychodzimy, bo jak siostry są przy parafii, to jest łatwiej, bo się to łatwiej też poznać. My jednak jesteśmy wewnątrz i to jest też trudniej nas poznać, zobaczyć.
Chociaż no pewnie inny rodzaj po prostu charyzmatu, więc to po prostu inaczej istniejemy w świecie, można by tak powiedzieć.
A propos innego stereotypu, mówiącego o tym, że większość uczennic, które uczy się w ogóle w szkołach prowadzonych przez siostry, wstępuje do zakonu. Czy jest to prawda i czy to ma jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości?
Nie, naprawdę nieprawda. Przez lata naprawdę w wielu szkołach w ogóle nie mieliśmy powołań. Mieliśmy taki okres, że z wrocławskiej szkoły mieliśmy kilka powołań. To był taki okres. Epizod. No między innymi siostra Paulina jest i siostra Justyna, one są teraz jeszcze w formacji. W formacji, czyli tak się przygotowują do tej ostatecznej decyzji. Ale to był tylko taki okres.
Chociaż były też dziewczyny, na przykład jak ja byłam w Bursie w Tarnowie, no to tam było kilka takich osób, kilka przez lata wcześniejsze, które się decydowały. To nawet śmiałyśmy się, że były takie szczególne znaki tam mieszkając w Bursie, że jak na przykład, nie wiem, przejdziesz tym korytarzem, to już tam zostaniesz za tym korytarzem. Także to takie były oczywiście, dziewczyny sobie tutaj robiły różne takie śmieszne sytuacje.
Ale też do innych zgromadzeń wstępują. Na przykład tam kiedyś taka była grupa z Rybnika, która dość jest wspólna pracy wstąpiła. Jedną mamy naszą dziewczynę z Wrocławia, która skończyła lingwistykę stosowaną i poszła do Karmelu. Także...
Do konkurencji.
Tak.
Po prostu rozeznają swoje powołanie i idą
tam. To jest tak, że wszystkie. Tam naprawdę mamy różne dziewczyny, różnych uczniów w szkole. Nie tylko pobożnych bardzo i nieraz... Także to nie jest tak, że idąc do szkoły katolickiej musisz być zakonnicą czy księdzem. Naprawdę nie.
To nie.
A czy po wstąpieniu do zakonu dziewczyna dostaje swoją mentorkę, czy to wszystkie siostry się nią zajmują, czy może siostry są mentorkami?
Nie, jest siostra, która jest odpowiedzialna za dany etap formacji i ona po prostu odpowiada za te siostry, czyli opiekuje się nimi, prowadzi je, ma z nimi też spotkania takie formacyjne, które są takimi wprowadzającymi w życie zakonne. Także to nie jest tak, że każda przychodząc otrzymuje jedną siostrę, tylko ta grupa osób, w zależności, jeśli jest jedna, to rzeczywiście ma tą jedną siostrę, która się nią opiekuje, ale to jest. Jest zawsze taka osoba odpowiedzialna do formacji, która ma za zadanie tą dziewczynę w jakiś sposób też przygotować.
A siostry miały jakąś taką grupę?
Tak, miałyśmy grupę. No ja miałam grupę w moim roczniku, która liczyła na początku 10 osób, także tam było nas sporo. W roczniku niżej było też chyba 12 czy 15, już teraz nie pamiętam, ale w każdym razie była nas dosyć taka grupka duża i... Także tak to wyglądało.
Nawiązując do tych grup, zawsze z takimi grupami wiążą się jakieś wesołe anegdoty. Może siostry mają jakąś do opowiedzenia z okresu formacji.
Znaczy to chyba tego nie możemy publicznie mówić.
Ja nie pamiętam
to
w tym
momencie. To są nasze szyfry wewnętrzne dotyczące różnych zmagań naszych i przestawiania się. Jednak trzeba się przestawić z takiego życia zewnętrznego. Jak się wchodzimy w świat takiego życia zakonnego, to jest inny rytm, inny sposób życia. To jednak ten rytm jest taki bardziej... unormowany i też musimy zmienić trochę sposób myślenia na taki sposób, że ślubami, tak? Że te śluby to jest taka podstawa naszego życia. Dużo rzeczy się wtedy wydarza śmiesznych.
Tak, i taki rytm czasowy też jest, bo to jednak jest uporządkowany czas, który nam wymierza począwszy od porannych modlitw i spotkania na Eucharystii poprzez później wspólne spotkanie w refektarzu, czyli tam, gdzie jemy posiłki, aż do wspólnych modlitw wieczornych. Także też jest taki rytm, który gdzieś tam nasze życie porządkuje.
Tylko jedną rzecz powiem, że nam na przykład się zdarzało, nas było dużo w nowicjacie, a ja jestem z tego licznego rocznika, że już miałyśmy tak dosyć różnych takich rzeczy, że musiałam się przedstawić, że zaczynałyśmy się śmiać na wspólnych modlitwach. I tak się jedna zaczynała się śmiać i potem wszystkie zaczynały się śmiać i nasza siostra, która widziała, że już nie wytrzymujemy, wtedy robiła nam wolne. Wiedziała, że to już jest koniec naszych możliwości. Ale no tak różne historie, ale...
Do naszych rozmów o tematach poważnych i mniej poważnych wrócimy po piosence.
sprawę myślę, czemu toną w tych brudach, czemu dominuje zawiść, pycha, fałsz, to obuda. Ludzie w natłoku swoich spraw i zdarzeń zapominają o spełnieniu marzeń, wychowani w czasach obietnic bez pokrycia. Dziś owczym pędem, by coś wyrwać od życia, to wciąż dziennik żyje w podświadomości. Tu zmienia się wszystko oprócz mentalności, a neony krzyczą, ej, gdzie idziesz, stój tu. Mamy wszystko, czego chcesz, mamy tego multum, miks wszystkich kultur. Na wyciągnięciu dłoni, tu kupisz wszystko. Wystarczy zadzwonić wśród tych, co by chcieli za poglądy nie wychłostać. Muszę żyć i walczyć, aby sobą pozostać. To, że przegram bitwę, nie znaczy, że wojnę. Jednak składam modlitwę za dni spokojne. I
żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Żyję, żyję w tym mieście. Cały czas żyję. Wciąż w perspektywach. Dzisiaj łączy nas w ogniwa. Jutro szybko kontakt się urywa. Ej, autobusy, metro i tramwaje żyją tylko swoim hajem. A różnice w nas i zwyczaje spotykają dziś, dróg rozdaje na bulwarach i na rondach. Aha, miasto dziś się nam przygląda. Ktoś się krząta tu, szuka miejsca na dziedzińcu społeczeństwa. Dziś wielkie plany małych ludzi szybko studzi zimny beton. Lepiej w porę się obudzić, by nie odkryć, że to nie to.
Żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Żyję, żyję w tym mieście. Cały czas. Żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. Czekam.
Wracamy do naszej rozmowy z siostrami Urszulankami. Może teraz przejdźmy do poważniejszego tematu. W zakonie są takie dwie maksymy. Serviam i insieme. Która ta maksyma bardziej przemawia do sióstr?
Trudno powiedzieć, która. Bo insieme to wzięło się stąd, że my jesteśmy takim zakonem międzynarodowym. Jesteśmy bardzo różnorodne w różnych kulturach, językach, zwyczajach. I to razem. To jest bardzo ważne, dlatego to było dla nas bardzo ważne, dla międzynarodowego zakonu. Też myślę, że też jest ważne dla nas, jeśli chodzi też o tworzenie takiej społeczności, wspólnoty wspólnej, tak? Inicjujemy razem. A Serviam, no to jest takie uczniowskie, nasze bliższe, tak? To realizujemy w szkole, ciągle jest, mówimy o tym.
Mamy na mundurkach.
Tak, mamy na mundurkach. Jakoś tak się utożsamiamy z tym przez samą misję wychowawczą, Serviam bardzo. A insieme raczej mówimy o tym, że jako wspólnota, jako też współpracownicy, też w naszej szkole poznańskiej mówiliśmy, ale insieme tak, ale Serviam to tak właśnie przez bliższe, tak.
Chociaż myślę, że tak naprawdę Serviam zawiera się w insieme i insieme zawiera się w Serviam, bo tak, bo w tej całej różnorodności, poprzez to, że mamy świadomość, że mimo, że jesteśmy różni, to chcemy działać wspólnie i razem, możemy właśnie działać Serviam. I myślę, że to jest najważniejsze i mamy świadomość tego, że bez insieme nie byłoby Serviam.
Jeszcze tak dopowiemy, że dla tych, którzy nie wiedzą, insieme znaczy razem z włoskiego, a Serviam znaczy będą służyć z łaciny.
Dokładnie. Mhm.
To kontynuując prowokujące pytania, to święta Urszula czy święta Aniela? Może jeszcze jakaś inna święta jest siostrom najbliższa i przemawia do sióstr?
Ja mam taką ukochaną świętą naszą urszulańską, błogosławioną Marię Odcielenia, to w ogóle już o niej nie mówimy.
Już świętą właściwie. Tak,
to jest taka bardzo ciekawa postać, w ogóle mężatka, kobieta, która wiedziała, że ma powołanie, ale wyszła za mąż. Potem, kiedy mąż umarł, postanowiła zrealizować to swoje powołanie. Wyjechała na misję do Kanady. Była pierwszą misjonarką kobietą, uczyła też tam dzieci indiańskie. Mówi się o niej Matka Kanady, ale też była kobietą, która żyła w niesamowitym zjednoczeniu z Panem Jezusem pośród różnych obowiązków. Ona prowadziła też taki zakład swojego męża, zajmowała się biznesem dzisiaj, byśmy powiedzieli. A jednocześnie żyła w wielkim takim zjednoczeniu z Panem Jezusem, przebywała ciągle w Jego obecności. Taka wielka miłośniczka Pana Jezusa, kochająca Go tak bez końca, bezwarunkowo, pośród tego, co robiła i wśród tego, co robiła.
Chociaż na pewno była zapatrzona w świętą Anielę i ja tu jednak powrócę do świętej Anieli, która rzeczywiście bez wątpienia była kobietą jak na tamte czasy bardzo taką nowatorską, nowoczesną by można było powiedzieć. Taką, która nie bała się wyzwań, która z odwagą też szła przez życie, ale miała świadomość tego, że idzie z Jezusem i idzie dla Niego. I to jest dla mnie takim niesamowitym darem, patrząc na świętą Anielę i tego mogę się też od niej uczyć, że ona rzeczywiście wiedziała, co robi, dlatego że była zasłuchana w Pana Boga i po prostu była tak też z Nim zjednoczona i zapatrzona, że ona wiedziała, że cokolwiek będzie się działo, to zresztą tak jak sama powiedziała, że Pan Bóg nigdy nie opuści tego towarzystwa, chociażby świat przestał istnieć, to towarzystwo właśnie będzie do końca tego świata istniało. I to jest dla mnie takie niesamowite, że ona zapatrzona w Pana Boga, ale zapatrzona też w człowieka. Umiała odpowiadać na te potrzeby, wychodzić z tą taką swoją nową inicjatywą, która na początku też nie zawsze spotykała się z takim pozytywnym odzewem, ale była bez wątpienia wielką kobietą.
Takie pytanie już może na koniec, żeby właśnie dobrze zakończyć tą naszą rozmowę. Czy w dzisiejszych czasach łatwo jest być siostrą i czy w dzisiejszych czasach łatwo jest uczyć młodzież w szkołach katolickich?
Ewangelizować w habicie.
Też.
Na pewno nie jest łatwo ewangelizować, ale myślę, że jest to jeszcze bardziej potrzebne i jest to jeszcze, można by powiedzieć, zapotrzebowanie to może źle brzmi, ale jest to zdecydowanie wyzwanie naszych czasów. I myślę, że jest wielu takich ludzi, którzy tego bardzo potrzebują i którzy za tym tęsknią i za tym idą. I tak jak to święta Aniela mówiła, która bardzo często powtarzała swoim córkom i nam to też teraz powtarza, żyjcie życiem nowym, czyli idźcie wraz z duchem czasu, ale głosząc Ewangelię tam, gdzie jesteście, gdziekolwiek pójdziecie. I pewnie łatwo nie jest, wyzwania są, tak jak wszędzie, zawsze będą wyzwania i myślę, że one nam towarzyszą.
Czyli powiedziała nam, żyjcie życiem nowym, czytajcie ducha czasu, czyli pracujcie z taką młodzieżą, jaką macie dzisiaj.
Tak, właśnie.
Czyli po prostu macie dzisiaj. Z takimi ludźmi, jakich macie dzisiaj. Ja muszę powiedzieć, że też, że pewne rzeczy się w młodych ludziach nie zmieniają. To są takie rzeczy, to pragnienie sensu, pragnienie szczęścia, to jest miłości. To jest to wszystko, co w młodym człowieku jest, niezależnie w jakiej epoce człowiek żyje. No te pytania w nim są. Tylko teraz naszym zadaniem jest szukanie tych sposobów, w jaki sposób docierać do młodych ludzi. No to jest dla nas wyzwanie, jak mówić, w jaki sposób. Ewangelizacja dzisiaj jest bardzo trudna. Myślę, że dzisiaj jest bardzo trudna ewangelizacja.
No i na pewno świadectwo życia, myślę, że tutaj jest taką odpowiedzią. Czyli po prostu świadczyć swoim życiem o Ewangelii, żeby ona była na tyle czytelna, żeby nie trzeba było mówić.
A myślą siostry, że szkoła urszulańska jest dla każdego?
Ja myślę, dla każdego, kto chce do niej pójść, to myślę, że tak. I dla każdego, kto będzie chciał też podjąć te wyzwania i te wartości, czy po prostu przyjąć te wartości w wolności i z otwartością, to jak najbardziej. Każdy może się znaleźć, ten, kto rzeczywiście wie, że szuka, który szuka i który jest w stanie podjąć się wyzwania, żeby tym wartościom gdzieś tam sprostać.
Mi też się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby zaakceptować charakter szkoły, niezależnie czy jestem człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym, że akceptuję to, że wybieram szkołę katolicką, że uczestniczę w tym, tak, że szanuję też to, co w tej szkole jest. To wtedy możemy mówić, że szkoła jest dla każdego. I wtedy to mi się wydaje takie bardzo ważne, bo my nigdy nie pytamy kogoś, czy jesteś wierzący, czy nie, przyjmując do szkoły. Tak?
Tylko czy chcesz podjąć to wyzwanie, to takie, chodzenia do szkoły katolickiej.
Pewnie, że może być komuś trudno w mundurku chodzić w szkole urszulańskiej. Tak? No i to może z tego tytułu może nie być dla każdego, żeby się zmieścić tutaj w takich rzeczach, na przykład codzienna modlitwa poranna. To są rzeczy, na które nie wszystkim muszą odpowiadać. Tak? Ale zapraszani są wszyscy do naszej szkoły. Nie mówimy, że szkoła dla wierzących katolicka. I nigdy nie mówiły tak urszulanki. To było tak... Ale...
Tak, to mogę potwierdzić, że jak jesteśmy przyjmowani do szkoły, to jesteśmy tylko pytani, czy zaakceptujemy charakter tej szkoły, a nie czy wierzymy. Dziękujemy siostrom bardzo za rozmowę. Mamy nadzieję, że Państwo dowiedzieli się kilku nowych rzeczy o zakonie sióstr urszulanek. Jeszcze przed końcem bardzo krótkie informacje z życia naszej szkoły. Odbyła się zdalna wigilia szkolna i zdalne wigilie klasowe. Przez to zdalne nauczanie nie możemy się spotkać razem ze sobą, ale nie wiem jak koleżanki, ale ja bardzo tęsknię za szkołą.
Tak, tak, my też tęsknimy. Spotykamy się co prawda online, ale też na
lekcjach
staramy
się... Ale to nigdy nie będzie to samo.
Tak, to nie będzie nigdy to samo. Staramy się jednak włączać te kamerki. Można śledzić naszego szkolnego Instagrama, na
tak,
którym
zapraszamy.
Mamy różne zdjęcia z wydarzeń szkolnych bądź online'owych.
No i taka może ostatnia informacja, że czeka na nas nowa siłownia, która została wybudowana po kryjomu za czasów zdalnego nauczania.
Tak, taka niespodzianka dla nas.
Niespodzianka, tak.
Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy za miesiąc.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben. Zatropać jedni, tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Bibi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i jedni. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek.
Uszulanki zapraszają na pogaduchy. Pogaduchy w dobrym tonie.